Przeczytamy fragment Dziejów Apostolskich z 18 rozdziału. Dzieje Apostolskie 18 i od wersetu 1 do 18. Potem Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Tam spotkał pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, oraz jego żonę Pryskę. Klaudiusz bowiem zarządził, że wszyscy Żydzi mają opuścić Rzym. Paweł zaznajomił się z Akwilą i Pryską, a ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i z nimi pracował. Byli oni z zawodu wytwórcami namiotów. W każdy szabat natomiast udawał się na rozmowy do synagogi. Tam starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł w pełni poświęcił się głoszeniu słowa. Przedstawiał Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy mu się przeciwstawiali, a nawet posuwali do bluźnierstw, otrząsnął proch z szat i oznajmił: krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty. Odtąd moje poselstwo będę kierował do pogan. Po odejściu stamtąd udał się do domu niejakiego Tycjusza Justusa. Był to człowiek bogobojny, a jego dom sąsiadował z synagogą. Tymczasem uwierzył panu Kryspus, przełożony synagogi, on sam i cały jego dom. Ponadto wielu Koryntian, którzy słuchali Pawła, uwierzyło i zostało ochrzczonych. Ponadto w nocnym widzeniu Pan powiedział Pawłowi: przestań się bać, mów i nie milcz, dlatego że ja jestem z tobą i nikt cię nie targnie, aby ciebie skrzywdzić, bo mój lud w tym mieście jest liczny. Pozostał tam zatem przez półtora roku i w tym czasie nauczał wśród nich słowa Bożego. Jednak gdy Galio został prokonsulem Achai, Żydzi powstali jednomyślnie przeciwko Pawłowi. Postawili go przed sądem pod takim zarzutem: ten człowiek namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Paweł miał już otworzyć usta, gdy Galio powiedział Żydom: gdyby tu rzeczywiście chodziło o jakieś bezprawie albo groźne przestępstwo, miałbym powód, aby przyjąć was, Żydzi. Skoro jednak spór dotyczy słów, nazw i waszego własnego prawa, zajmijcie się tym sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I przepędził ich z sądu. Wtedy wszyscy oni rzucili się na Sostenesa, przełożonego synagogi, i zaczęli go bić przed krzesłem sędziowskim. Galio jednak wcale się tym nie zajął. Paweł przebywał więc w Koryncie jeszcze przez wiele dni. W końcu pożegnał się z braćmi i odpłynął do Syrii, a z nim Pryska i Akwila, po tym jak ze względu na złożony ślub ostrzegł w kęchlach włosy. To jest Boże Słowo. I uczciwie powiem, że ten fragment, który przeczytaliśmy, jest w zasadzie pretekstem. Ponieważ, czy też może, znaczy już wyjaśniam, o co chodzi. Znaczy nie chcę się skupiać na tym fragmencie, on jest dosyć jasny. Natomiast chciałbym, żebyśmy ten fragment potraktowali jako wstęp do innego fragmentu Pisma Świętego, większego fragmentu, ponieważ chciałbym, żebyśmy w najbliższym czasie zaczęli omawiać pierwszy list do Koryntian. Więc dobrze jest mieć takie tło, wstęp, żeby lepiej rozumieć, jaka sytuacja panowała w Koryncie, kiedy apostoł Paweł pisał do nich list. Dlaczego jest to ważne? No, wydaje mi się, że ewangeliczne chrześcijaństwo w naszym kraju niestety, ale bardzo przypomina Kościół Koryncki. Są liczne problemy, Kościół Koryncki miał dużo problemów i nasze ewangeliczne chrześcijaństwo też ma dużo różnych problemów. A jeśli tak wygląda, można powiedzieć, nasze ewangeliczne chrześcijaństwo w kraju, to prawdopodobnie w jakimś stopniu, w mniejszym lub większym, jest to też odzwierciedlone lokalnie, tak? Czyli w poszczególnych czy pojedynczych kościołach ewangelicznych. I być może teraz tego nie widać, ale wystarczy, żeby pojawiła się jakaś iskra, jakiś impuls, jakiś kryzys i wtedy bardzo szybko różne problemy wychodzą na powierzchnię, zaczynają się pojawiać. Więc takie rzeczy też dotyczą i nas w jakimś stopniu. Dotyczyło to Koryntian, więc trzeba założyć, że dotyczy też i wszystkich innych kościołów w większym lub mniejszym stopniu. Jeśli chodzi o jakieś przykłady, no jakiś czas temu, nie pamiętam dokładnie ile lat temu, Franklin Graham, syn Billego Grahama, znanego ewangelisty, przyjechał do Polski, żeby zrobić festiwal nadziei. I od razu, może nie od razu, ale jeśli chodzi o ten festiwal, pojawiły się pewne kontrowersje. Już nie chcę wchodzić w szczegóły. W każdym razie na forach internetowych pomiędzy ewangelicznymi chrześcijanami zagotowało się. Tak? Zaczęło się, jak to brzydko mówiąc, obrzucanie się błotem. Inny przykład, kwestia pandemii, pewien kryzys. Ten kryzys natychmiast, jak się pojawił, to natychmiast też obnażył pewne problemy w Kościele. Pewne problemy zaczęły wychodzić. I co się stało? No zagotowało się na forach internetowych, czy generalnie ta atmosfera się zagotowała i zaczęło się obrzucanie błotem. Delikatnie mówiąc. Tak, więc na dzień dzisiejszy pewne rzeczy przycichły, tak? O nich się nie mówi, ale to nie znaczy, że one zniknęły, że ich nie ma, że zostały załatwione. One są, tylko czekają w uśpieniu. Tak jak niektóre ryby zagrzebują się w piasku, jak jest susza, po to, żeby przeczekać ten okres suszy i kiedy spadnie deszcz, kiedy pojawi się właśnie ta woda, wilgoć, to one wtedy wracają do życia. Tak samo tutaj, pewne problemy są. One są zagrzebane gdzieś w piasku i tylko jeszcze nie było okazji, żeby wypłynęły, ale kiedy pojawi się odpowiedni klimat, to one się pojawią też. I wtedy na nowo zacznie się niestety obrzucanie błotem. Ponieważ żyjemy po tej stronie wieczności i jesteśmy ciągle w procesie uświęcenia, to oznacza, że będą pewne kontrowersje, że będą problemy w Kościele. Dlatego ważne jest, żeby nauczyć się, jak sobie radzić z tymi problemami? Jak funkcjonować w Kościele, który jeszcze nie jest doskonały, który dąży do doskonałości, ale który jeszcze nie jest doskonały? Jak sobie radzić w Kościele, gdzie wierzący, w kościele, w którym wierzący składają się z ludzi niedoskonałych, świętych w procesie uświęcenia? Dlatego dobrze jest uczyć się nie na swoich własnych błędach, tylko na cudzych. Więc możemy uczyć się na błędach Koryntian na przykład. I mając takie listy jak pierwszy list do Koryntian, możemy też uczyć się właśnie dobrych rzeczy. Możemy nauczyć się, jak sobie radzić z tymi różnymi wyzwaniami w sposób, który honoruje, który wywyższa naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo tylko taki sposób, który honoruje Jego, jest dobrym sposobem do rozwiązywania problemów. Zatem dzisiaj jest pewien wstęp do pierwszego listu do Koryntian. Oczywiście to też jest wstęp do drugiego listu do Koryntian, ale jeśli chodzi o drugi list do Koryntian, to ten wstęp można poszerzyć. W każdym razie dzisiaj wstęp do pierwszego listu do Koryntian. Więc pierwsze pytanie, co wiemy o Koryncie? Tak. Gdzie znajduje się Korynt? Korynt, miasto greckie. Nie wiem, czy ktoś z was był kiedykolwiek w Koryncie. Był ktoś, tak? Więc tutaj na tym półwyspie Peloponeskim, tak zwanym, znajduje się Korynt. Czyli miasto w Grecji. W 146 roku przed Chrystusem Korynt został zniszczony przez Rzymian. Większość męskiej populacji miasta została zabita, a kobiety i dzieci zostali sprzedani do niewoli. I przez ponad 100 lat to miasto znajdowało się w ruinie. I dopiero w 44 roku przed Chrystusem Juliusz Cezar nakazał założenie tam rzymskiej kolonii. I od 29 roku przed Chrystusem miasto funkcjonowało już jako siedziba prokonsula oraz jako stolica prowincji Achaja. Prowincja Achaja to jest cały ten okręg tutaj. Więc w krótkim czasie to miasto może nawet nie tylko wróciło do swojej dawnej świętości, ale świetności, ale nawet przewyższało swoją świetnością ten Korynt stary. To nowe miasto, co prawda geograficznie znajdowało się w Grecji, natomiast kulturowo było związane z Rzymem. Korynt jako kolonia rzymska był zależny od siły Rzymu oraz od dobrej woli Rzymu. Miasto przyjęło rzymskie prawo, przyjęło rzymską polityczną organizację oraz rzymskie instytucje. Urzędowym językiem była łacina. I ten nowy Korynt został zasiedlony przez ludzi pochodzących z różnych części Imperium Rzymskiego, ale głównie byli to wyzwoleńcy, czyli ludzie, którzy zostali wyzwoleni czy wykupili się z niewoli, czyli ich statut był troszeczkę powyżej niewolników. Ale też to miasto zostało zaludnione przez żołnierzy rzymskich. Więc mieszkańcy Koryntu byli mieszanką właśnie takich potomków ludności greckiej oraz byłych niewolników pochodzących z Egiptu, Syrii, Judei i innych miejsc. I oczywiście byli też tam i Żydzi. Tak? W czasach apostoła Pawła 1/3 mieszkańców Koryntu to już byli niewolnicy. A Korynt był główną stacją handlu niewolnikami w basenie Morza Egejskiego. Więc z powodu swojej lokalizacji Korynt bardzo szybko zyskał na znaczeniu, ponieważ znajdował się w strategicznym miejscu, strategicznym geograficznie. Znajdował się w przesmyku łączącym Pelopones z kontynentalną Grecją i tędy przechodził szlak z północy na południe, szlak handlowy z północy na południe i z południa na północ. Ale też Korynt znajdował się w pobliżu dwóch portów. To białe to jest ląd, a niebieskie to jest woda, tak żeby żeby było jasne. Więc tutaj mamy Korynt i 1,5 kilometra dalej mamy port w Lacheum, a około 5 kilometrów dalej port w Kenchrach. W związku z tym, jeszcze wrócę do mapy, zamiast opływać tędy, prawda, żeby dotrzeć tutaj, to łatwiej było dostarczyć do produkty do portu w Lecheum i te kilka kilometrów dalej przetransportować do portu w Kenchrach i te towary mogły się rozchodzić dalej. Więc strategiczne położenie, dobre położenie na szlakach komunikacyjnych, na szlakach handlowych, to powodowało, że miasto bardzo szybko się wzbogaciło i też zaczynało odgrywać coraz większą rolę. A ponieważ Korynt był młodym miastem, no, zaludnionym przez ludzi, którzy zostali wyzwoleni, czy byli niewolnikami przez różnych żołnierzy, więc dawało szansę na to, żeby się wybić. Więc bardzo szybko pojawiła się w tym mieście nowa arystokracja. Bardzo bogata arystokracja. No, arystokracja, która się nie kryła ze swoim bogactwem. Generalnie bardzo wielu ludzi miało obsesję na punkcie symboli statusu społecznego. Używając dzisiejszego języka, moglibyśmy powiedzieć, że w Koryncie odbywał się tak zwany wyścig szczurów. Jak najszybciej dorobić się. Więc wcale to nie jest inne od takich miast jak Warszawa, nie wiem, jak Londyn, jak Nowy Jork. To wszystko, co tam było, to co tam jest, to też było i w Koryncie. W związku z tym z czasem pojawiły się też i różne dysproporcje, jak to w dużych miastach bywa. Bogaci stawali się coraz bardziej bogaci, a biedni stawali się coraz biedniejsi. Więc te dysproporcje ekonomiczne bardzo mocne były pomiędzy mieszkańcami tego miasta, między mieszkańcami Koryntu, czyli to mamy to, co w dużych miastach występuje. Co wiemy o kościele w Koryncie? To drugi punkt. No, we fragmencie z Dziejów Apostolskich, który przeczytaliśmy, znajduje się opis tego, jak kościół w Koryncie powstał. Założył go apostoł Paweł. Paweł dotarł do Koryntu podczas swojej drugiej podróży misyjnej. I tam w Koryncie Paweł spotkał Akwilę i Pryskę, małżeństwo Żydów, którzy przybyli z Rzymu. A ponieważ z zawodu byli wytwórcami namiotów, no to Paweł zamieszkał u nich i pracowali razem. A w soboty Paweł uczęszczał do synagogi, ponieważ Żydzi zgromadzali się w synagodze w soboty, dlatego w sobotę Paweł uczęszczał do synagogi i tam głosił Chrystusa. Żydzi jednak nie przyjęli jego świadectwa, dlatego Paweł powiedział, że idzie głosić poganom. I w tym czasie, kiedy Paweł tam był, wielu pogan uwierzyło, ale też i Żydzi. Byli Żydzi, którzy też uwierzyli. I tekst mówi nam, że Paweł spędził tam 1,5 roku. Później był incydent z tym prokonsulem Galio, że Żydzi chcieli postawić przed sądem Pawła. I potem jeszcze tekst mówi, że Paweł został tam przez wiele dni, więc na pewno Paweł spędził tam przynajmniej 1,5 roku. Przynajmniej. Potem Paweł udał się do Efezu, a z Efezu do Antiochii i tak zakończyła się jego druga podróż misyjna. I w tym tekście pojawiają się pewne informacje, które pozwalają nam określić chronologię tych wydarzeń. Cezar Klaudiusz zarządził, aby Żydzi opuścili Rzym i było to w roku 49 po Chrystusie. W dalszej części tego rozdziału jest mowa o tym, że Galio został prokonsulem Achai, więc wiemy, że prawdopodobnie miało to miejsce w 51 roku naszej ery. Prokonsul z reguły obejmował swoje stanowisko 1 lipca, więc prawdopodobnie Paweł przybył do Koryntu w 49 lub 50 roku, a opuścił go prawdopodobnie wiosną 52 roku. Więc a skoro Paweł zdecydował się opuścić Korynt, znaczy, że był przekonany, czy wydaje się, że był przekonany, że zbór sobie poradzi bez niego, że zbór jest na tyle dojrzały i na tyle ugruntowany, że Paweł może ich zostawić. Czy sobie poradzili? I tak, i nie. Po treści listu widzimy, jak sprawy w tym zborze się skomplikowały. Widzimy, jak poważne mieli problemy. Ale ten zbór funkcjonował dalej pomimo tych różnych problemów. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć. Co wiemy na temat tego listu? Wiemy, że apostoł Paweł napisał list do zboru w Koryncie, który poprzedzał ten list, ten pierwszy. Ten list, który jest nazwany pierwszym listem do Koryntian. Był jeszcze wcześniejszy list, a być może były też wcześniejsze listy. Na pewno wiemy o jednym liście. Napisał o tym apostoł Paweł w 5 rozdziale, w 9 wersecie. Napisałem wam w poprzednim liście, że macie nie przestawać z ludźmi nierządnymi. Czyli był jakiś poprzedni list. Więc ten pierwszy list do Koryntian jest kolejnym listem. Być może drugim. Ale też to nam pokazuje, że nie każde pismo, które wychodziło spod ręki apostołów, było natychmiast włączane do kanonu pism Nowego Testamentu. Nie, tak nie było. Więc z jakiegoś powodu nie wszystko, co wyszło spod pióra Pawła, jest w kanonie. Natomiast Kościół dbał o to, co włączyć do kanonu, a co nie. Czyż rozpoznawał, co włączyć, a co nie. I ten list, pierwszy list do Koryntian, został napisany, kiedy Paweł przebywał w Efezie. Jest o tym mowa w 16 rozdziale, wersety 8 i 9. W Efezie natomiast pozostanę do zielonych świąt. Drzwi stanęły przede mną otworem i pojawiły się ogromne możliwości, a przeciwników wielu. Więc Paweł mówi o swoich planach podróży, chce odwiedzić Korynt, ale po tym jak przejdzie przez Macedonię, a w chwili obecnej, w chwili pisania listu, znajdował się w Efezie. I też 19 werset wskazuje na to, że Paweł pisał ten list z Efezu. Pozdrowienia od kościołów w Azji. Serdecznie pozdrawiają was w Panu Akwila i Pryska oraz kościół, który gromadzi się w ich domu. Więc Efez znajdował się w Azji, w rzymskiej prowincji zwanej Azją. To jest Azja Mniejsza, tak? I Efez jest tutaj, więc można powiedzieć na wprost Koryntu. Ponadto, kiedy Paweł opuszczał Korynt, razem z nim wyjechali Akwila i Pryska. Wszyscy oni trafili do Efezu, Akwila i Pryska pozostali w Efezie, natomiast Paweł wrócił do Antiochii i od nich właśnie przekazywał pozdrowienia do Koryntu. W związku z tym no, wydaje się, że musiał być w Efezie, skoro pozdrawiał akurat od nich. Kiedy ten list został napisany? Prawdopodobnie był to rok około 55 po Chrystusie. Czyli jeżeli Paweł opuścił Korynt w 52 roku na wiosnę, no to mniej więcej 3-4 lata minęło, odkąd napisał ten list. To nie jest dużo na tamte czasy. Ale też podaje się przedział pomiędzy 53 a 55 rokiem, więc dosyć szybko, można powiedzieć, ten list napisał. Czyli była jakaś korespondencja, która się toczyła pomiędzy Pawłem a Koryntem. O czym jest ten list? No, generalnie można podzielić na dwie części. Pierwsza część to odniesienie Pawła do problemów, o których mu doniesiono przez domowników Chloe. I jest o tym mowa w 1:11. Ta część problemów to są rozdziały od 1 do 6. Natomiast rozdziały od 7 do 16 dotyczą różnych kwestii, z którymi Koryntianie zwrócili się do apostoła Pawła w liście. Tak? Czyli tam widzimy, że była korespondencja, była wymiana i pisali jedni do drugich. Więc jest o tym mowa na przykład w 7:1. W sumie Paweł w tym liście odnosi się do 11 problemów, z których 10 w zasadzie dotyczy postępowania, a jeden dotyczy teologii i tego, jak ona wpływa na postępowanie. I w zasadzie są problemy dotyczące postępowania, ale odpowiedzi są teologiczne też, więc jest to ważne. Co ciekawe, no jeżeli Paweł opuścił Korynt wiosną 52 roku i napisał ten list około 55 roku, no to znaczy, że w tym zborze no szybko pojawiły się problemy. Być może te problemy no były już wcześniej. Tylko jak to w życiu bywa, póki szeryf jest w mieście, czy póki kogut jest w kurniku, to jest spokój, ale koguta nie ma, to kury harcują. Więc Paweł wyjechał, no to być może niektórzy ludzie w zborzu, bracia, no przestali się hamować. Bo był apostoł, był człowiek, który miał autorytet, który założył ten zbór, więc nikt się nie odważył jakby przeciwstawić Pawłowi ze względu na jego autorytet, ale kiedy ten autorytet zniknął, no to wtedy już nie było przeszkód. Więc pewne rzeczy zaczęły wychodzić. Więc były te problemy prawdopodobnie wcześniej, ale były one uśpione. Kiedy Paweł wyjechał, to jakby dało to impuls do tego, że te problemy zaczęły wychodzić na powierzchnię. I dopiero wtedy można było się nimi zająć. Więc to jest krótki wstęp. Więc mamy pewne tło do tego, jak wyglądała sytuacja, jak wyglądał Kościół Koryncki, jak wyglądała populacja Koryntu i przez to, jak wyglądała populacja w zborze, bo to jest odzwierciedlone. Dlatego możemy lepiej rozumieć, co takiego miało tam miejsce i dlatego też lepiej możemy to zastosować do nas samych, do naszej sytuacji, ponieważ my nie jesteśmy wcale lepsi, nie jesteśmy wcale inni i nie jesteśmy, nie mamy szczepionki na problemy. Nie ma czegoś takiego. Ponieważ jesteśmy ludźmi, którzy są w procesie uświęcenia, to my też mamy uśpione problemy. Żeby to dobrze zrozumieć, pewne rzeczy jakby nie miały okazji jeszcze zaistnieć, zafunkcjonować, ponieważ nie pojawiły się właściwe okoliczności, sprzyjające okoliczności, ale one mogą się pojawić. Tak, mogą się pojawić. Tak jak właśnie pojawiła się nagle pandemia i wyszły pewne rzeczy natychmiast. Więc dlatego dobrze jest, no przygotować się w sposób, w jaki jest możliwe, bo to nie zawsze można się do każdej sytuacji przygotować, ale można się przygotować do tego, jak radzić sobie z problemami, które się pojawiają, w sposób, który chwali, wywyższa, honoruje Chrystusa. I o to się módlmy, żeby ten list był nam pomocny do tego, żebyśmy mogli zobaczyć, jak apostoł Paweł sobie radzi z pewnymi problemami, poważnymi problemami. Więc tyle, co chciałem dzisiaj powiedzieć i mam nadzieję, że od przyszłej niedzieli zaczniemy omawianie pierwszego listu do Koryntian. Jest to wyzwanie, jest sporo materiału, ale z Bożą pomocą przebrniemy. No. Smutmy się, żeby to była, jak to powiedział mój wykładowca Stuart Olliot kiedyś, żeby to była ekspozycja, a nie ekspedycja, która trwa i trwa i trwa. Tak więc, żeby, no, w każdym razie módlmy się, żeby Pan Bóg nas w tym prowadził. Pomódlmy się.